I na naszej antenie w aktualnościach dnia witam serdecznie panią profesor Grażynę Ancyparowicz. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, witam naszych słuchaczy i ojca bardzo serdecznie.
Pani profesor, dziś takim pewnie głównym punktem dzisiejszego dnia według wielu mediów to jest wystąpienie pani premier w exposé i tam padło wiele, wiele słów. Ja może chciałbym, abyśmy na początek wysłuchali kilku przynajmniej słów z tego exposé i poproszę panią profesor o komentarz do tego. Także wysłuchajmy exposé pani premier.
Chcę obiecać, że wszystkie moje decyzje i działania mojego nowego rządu będą podejmowane nie w oparciu o polityczne kalkulacje, ale będą miały jeden cel. Szeroko pojęte bezpieczeństwo polskich rodzin. Każde nowe miejsce pracy, każda osoba mniej na bezrobociu to jest dla mnie prawdziwy wyznacznik sukcesu ekonomicznego i bezpieczeństwa polskich rodzin. Bezpieczna przyszłość Polski oznacza, że musimy podjąć wyzwanie związane z kryzysem demograficznym. Urodzenie i posiadanie dziecka musi się cieszyć szczególnym wsparciem naszego państwa. Dlatego mój rząd przeznaczy dodatkowe środki na budowę żłobków i przedszkoli.
To oczywiście fragmenty z tego 45-minutowego exposé pani premier Kopacz, ale traktujące właśnie przede wszystkim o takim celu jej rządu, czyli bezpieczeństwo rodzin, nowe miejsca pracy, walka z kryzysem demograficznym. Można powiedzieć, że bardzo dobre wskazania, ale z drugiej strony też trzeba jakoś się na pewno wgłębić. To i jesteśmy ciekawi komentarza pani profesor co do tego exposé, co do tych obietnic.
Ja się zastanawiałam, czy to jest w ogóle exposé, bo odnoszę wrażenie, że to jest raczej taki dość rozbudowany w obietnice sztab wyborczy. Zaczyna się tak klasycznie, jak zwykle Platforma to robi, czyli najpierw jest próba wykazania, że no byłoby świetnie, gdyby nie ta okropna opozycja, a osobiście pan Kaczyński. No pan Kaczyński na szczęście jest człowiekiem bardzo mądrym, no i wytrącił tutaj tę pałeczkę, bo po prostu bardzo serdecznie pogratulował panu Tuskowi jego sukcesów. I tutaj ten pierwszy argument, że te podziały w Polsce to jest wszystko wina PiSu, jakoś prawdopodobnie tutaj nie wyszły. Teraz jeżeli byśmy się przyjrzeli, co dalej pani premier mówiła, to w gruncie rzeczy ona nic nie mówiła o zamierzeniach swojego rządu na najbliższy czas.
O, przepraszam pani profesor, straciliśmy kontakt.
O, to
zasięg?
Bardzo niedobrze.
O, jesteśmy, już jesteśmy, już jesteśmy.
Tak, ja, to nie jest moja wina, to jest po prostu wina miejsca, w którym jestem, bo tutaj czasami są zaburzenia ze względu na to, że jestem w pobliżu sztabu centralnego, tutaj tego naszego wojskowego. Więc wracając jeszcze do tego, co powiedziała pani premier. Ja jestem zdania, tak jak jeszcze raz to może powtórzę, że to nie było exposé, tylko to był bardzo rozbudowany spot wyborczy, który trwał 45 minut. 45 minut obietnic. Bo wszystko, o czym była mowa, to ma się skończyć w najlepszym wypadku w 16 roku. Mają być jakieś efekty wymierne. No a najlepiej to, gdybyśmy to rozciągnęli na perspektywę, nową perspektywę budżetową, czyli jest mowa o roku 20. I teraz, co my tu mamy naobiecywane? No przede wszystkim mamy obiecane bardzo głębokie zmiany legislacyjne. Łącznie z tym, że będzie nowa ordynacja podatkowa, nowe ulgi dla wszystkich tych naszych przedsiębiorców, będą nowe pieniądze, ale to wszystko jest takie mgliste, właściwie nieokreślone, nie wiadomo kiedy to będzie, ale jakoś jest obiecane, że będzie. Mnie osobiście najbardziej rozbawiła kwestia wolnego handlu z Ameryką. No to jest naprawdę chyba jakiś kuriozum, dlatego że ja nie bardzo sobie wyobrażam, żeby polski rząd mógł wymusić na amerykańskim kongresie jakiekolwiek tutaj preferencje dla nas i w drugą stronę również to, jeśli by zaczęło działać, to właściwie trudno sobie to wyobrazić, jak to miałoby też nic nie wyglądać, no ale pani premier tutaj o tym mówiła. Powiedziała również, prawdopodobnie kierując się nie tyle zdrowym rozsądkiem, tylko tym, co doradzali jej ludzie z najbliższego otoczenia, że co do euro, no to my w tej chwili jeszcze nie wejdziemy. No rzeczywiście nie wejdziemy, bo nas tam wcale nie chcą. Po prostu jesteśmy krajem bardzo zadłużonym w tej chwili. Mamy duże problemy z wyrównaniem tego deficytu budżetowego, który sprawia nam tak dużo kłopotów, no bo wszystkie nasze podatki idą na to, żeby można było obsługiwać tylko procenty od tego zadłużenia, no więc na razie nie wejdziemy do strefy euro i pani premier tutaj zdaje się wyraźnie, tu opowiada się po stronie tych 70 czy 80%, którzy absolutnie obawiają się wejścia do tej strefy. Myślę, że chce ich w ten sposób pozyskać, ale właśnie zapomniała dodać, że po prostu nas w tej strefie nie chce. Teraz jeżeli chodzi o politykę demograficzną, no ja akurat jestem zdania, że zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych, bo sama z takiej pochodzę, to jest lepsza sytuacja, jeżeli ja matce zostawiam możliwość wyboru, czy ona chce zostać w domu. Jej mąż zarobi tak dobrze, że będzie w stanie utrzymać tę rodzinę wielodzietną. Czy też ja będę zmuszała te kobiety do tego, żeby chodziły do pracy za jakieś groszowe zupełnie wynagrodzenia, a za nasze publiczne pieniądze będą powstawały żłobki i przedszkola. Te pieniądze oczywiście trafią do określonych ludzi w określony sposób, tak jak do tej pory było to z autostradami. Mieliśmy również cały szereg różnych tutaj pomysłów na to, jak wykorzystać inne pieniądze, które jeszcze w tej perspektywie najnowszej nam się pojawią. Między innymi dalej będziemy kontynuowali budownictwo tych naszych dróg, kolei. Ma być lepiej. No ja nie bardzo sobie wyobrażam, czy może być gorzej. Dlatego, że jeśli będziemy konkretnie mówili o kolei, to akurat tak się składa, że ja dużo jeżdżę pociągami i wiem, że jeszcze parę lat temu to droga z Warszawy do Gdańska zabierała około 3 godzin, a na Śląsk około 2,5 godzin, jeżeli jechaliśmy pociągiem ekspresowym. No przy tych innowacjach to w tej chwili mamy tak około 2 godziny dłużej na północ, a pociągiem Eurocity bardzo drogim można dojechać na Śląsk w ciągu 4 godzin. Oficjalnie 3,5, ale pociągi się z reguły spóźniają, więc być może, że pani premier, jak już wyda te wszystkie pieniądze, jeśli wyda je w tym roku jeszcze, no to być może rzeczywiście, że do grudnia tutaj uda się przywrócić te wcześniejsze terminy. Tu jest jedna bardzo dziwna kwestia, ja też mnie zdumiała, jak to ma być sfinansowane. Przypuszczam, że będą obciążeni rolnicy tym, chociaż być może, że pośrednicy w handlu żywnością, mianowicie ma powstać Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolnictwa. No ja jestem za tym, żeby taki fundusz był. Moim zdaniem on już dawno powinien być stworzony, jeszcze przedtem, zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, bo było wiadomo, że to jest bardzo wrażliwy sektor i że w związku z tym będą tutaj dosyć duże wahania i koniunkturalne, i różnego rodzaju mogą nas spotkać przykrości w postaci właśnie wojny ekonomicznej, taką jaką mieliśmy już kilka razy, między innymi ze strony Rosji. I tutaj na ten fundusz mają być jakieś wprowadzone dodatki, opłaty na poziomie 0,2% od wartości sprzedaży produktów. Więc szkoda, że pani premier akurat tego tematu nie rozwinęła, bo ja rozumiem, że jej chodzi o pozyskanie rolników, ale byłoby dobrze wiedzieć, kto te pieniądze będzie musiał wysupłać, bo jeśli to rolnicy, no to pewnie będzie im bardzo trudno. A jeśli pośrednicy, no to nie wiadomo, jak oni się tutaj zachowają, bo do tej pory jakoś nie widać było, żeby oni chętnie partycypowali w kosztach tych wszystkich, powiedzmy nawet wojen celnych, które nam Rosja wypowiadała. Także tutaj jest to dosyć zagadkowa sprawa. Teraz większość tych wszystkich propozycji, jak mówię, dotyczyła roku 2020 i tutaj jeżeli mówimy o jakichkolwiek ulgach właśnie w podatku CIT związanych z tymi ulgami, ze świadczeniami rodzicielskimi i tak dalej, to albo to jest perspektywa dość, jak powiedziałam, od 16 rok, czyli już na pewno będzie to po wyborach i trudno powiedzieć, kto tak naprawdę na tym zyska, jaka grupa, a jeżeli chodzi o takie inne drobne rzeczy, którymi pani premier też łaskawa była się zająć, no to ja jestem ciekawa, w jaki sposób, jeżeli taki jest nawyk żywieniowy naszych dzieci, bośmy do tego dopuścili zupełnie świadomie, zamierzamy zlikwidować to śmieciowe jedzenie. No prawda jest taka, że być może, że w tych szkolnych sklepikach nie będzie się sprzedawało tych wszystkich, nie wiem nawet jak to się nazywa w tej chwili, jakichś chipsy, nie chipsy, ale kto zabroni otworzyć sklepik na zewnątrz, czy w byle kiosku to kupować. Więc jeśli dzieci będą chciały się tak odżywiać, bo taki styl żeśmy uprawiali przez ostatnie wiele lat, no to prawdopodobnie te nawyki żywieniowe pozostaną. Nie bardzo rozumiem coś, co pani premier miała na myśli, mówiąc o tej cyfryzacji. Zwłaszcza cyfryzacji kolejek do lekarza, różnych tych kontaktów z, powiedzmy, służbami skarbowymi. Dlatego, że jeżeli chodzi o przedsiębiorców, no to oni sobie doskonale z tym radzą i nawet nieźle tam parę osób zarobiło, pomijając oczywiście aferę całą związaną z wprowadzaniem tej informatyki w różne miejsca w Polsce. Ale jak ma starsza osoba, która nigdy przenigdy nie dotknęła komputera i go się boi, rejestrować się elektronicznie w kolejkach do lekarza, jeśli nie ma wnuczka pod ręką, no to ja nie bardzo sobie to wyobrażam. Tak samo jak nie bardzo sobie wyobrażam, w jaki sposób starsze osoby oraz osoby, które mieszkają na wsi i niekoniecznie mają do czynienia na co dzień z komputerem, będą w stanie załatwiać swoje sprawy w urzędach skarbowych, właśnie korzystając z tej drogi, jaką daje rozwój komputeryzacji. Wydaje mi się, że to jest dobre, owszem, ale to jest nawet bardzo dobre dla młodych ludzi. Natomiast tam, gdzie rzeczywiście mamy newralgiczną historię, przede wszystkim w służbie zdrowia, no to jak mówię, to raczej chyba niewiele nam pomoże. I ja nie wierzę od tego, żeby sprawniejsza rejestracja skracała nam kolejki do lekarza. Chyba że zastosujemy taki model, bo pani premier tutaj ma ogromne zasługi jeszcze z okresu, kiedy była ministrem zdrowia, że po prostu sprywatyzujemy służbę zdrowia. Otóż ja chcę powiedzieć, że była sobie taka przychodnia dla studentów i pracowników naukowych, nazywała się Palma. No i tam ostatnio były kolejki, a teraz już ich nie ma. Dlaczego? No dlatego, że żeby się tam zapisać, można elektronicznie. To dopiero w styczniu przyszłego roku. Więc jeżeli będziemy nawet wydawali pieniądze na właśnie taką elektroniczną rejestrację, nasze publiczne pieniądze, których nie mamy zbyt wiele, no to pewnie zarobią na tym wszystkie te firmy, które obsługują całą tą infrastrukturę informatyczną, ale czy będzie łatwiej się dostać do lekarza? Ja bardzo w to wątpię. Mamy tutaj również propozycję taką, która mnie osobiście rozśmieszyła. Mianowicie wracamy do idei stypendium Fulbrighta. Otóż ja chcę powiedzieć, że ta idea to już była znana Gomułce. I on też finansował w połowie wyjazdy na studia młodych, zdolnych ludzi. Zresztą wiele z nich potem zostało na Zachodzie, a ci, którzy wrócili, że to robili właśnie tę wspaniałą reformę, którą mamy i możemy podziwiać po dzień dzisiejszy. No i ci młodzi ludzie mają tam wyjeżdżać, będą sponsorowani przez państwo, a warunek jest taki, że jak wrócą, to muszą odpracować 5 lat. Ja bym tylko chciała zapytać, gdzie oni będą mieli odpracować te 5 lat? No chyba, że to będzie w ramach tych staży, rezydentów czy czegoś takiego, co również pani premier zamierza finansować, ale z naszych pieniędzy, z pieniędzy podatników. Bo ja nie słyszałam ani jednego słowa, które by wskazywało na to, że pani premier ma pomysł, w jaki sposób, nawet w tej perspektywie 20 roku, odbudować w Polsce miejsca pracy. Bo jak będą miejsca pracy, to ludzie nie będą wyjeżdżali, będą tu zakładali rodziny, nie będą szukali swojego miejsca gdzieś na obczyźnie, nie będzie problemów wtedy z przyrostem demograficznym, nie będzie zapewne wtedy również i takich trudnych spraw, jak to, czy kobieta powinna raczej zostać w domu i powinna z tego tytułu mieć ubezpieczenie społeczne i jakąś emeryturę godziwą na starość, czy też lepiej, żeby ona poszła do pracy, a dzieci mi zajmowała się babcia, tych problemów w ogóle pani premier nie tykała. Pani premier mówiła tylko ogólnie o tym, że ma być lepiej, bezpieczniej i żeby jej zaufać.
Czyli
pani... Przykro mi bardzo, ale ja nie mogę jej zaufać.
Czyli z tego wynika, że właśnie powiedziała to, co może chcieliby usłyszeć ludzie, ale nie ma żadnego konkretu i pojawia się bardzo, bardzo dużo pytań co do prawdziwości wypowiadanych słów.
No, czy pani premier jest wiarygodna, to mogliśmy się przekonać wtedy, kiedy opowiadała o swoim pobycie w Smoleńsku po tej potwornej katastrofie. I dla mnie ona jest tak samo wiarygodna w tym swoim expose, kiedy mówi o czymś, co w ogóle jej nie dotyczy, bo 2020 rok to jest tak odległa perspektywa, że naprawdę nie wiadomo będzie, kto będzie wtedy Polską rządził. A na najbliższy rok, na ten, kiedy ona konkretnie ma rządzić, ona nie przedstawia żadnych propozycji poza tym, że powtórzyła, że rzeczywiście każdy emeryt dostanie 36 zł, nie mniej podwyżki emerytury. I to jest jedyna konkretna sprawa, którą ta pani w swoim expose, jak powiedziałam, które bardziej mi przypominało spot reklamowy, poruszyła. Wszystkie inne kwestie nie będą dotyczyły tego rządu, bo nawet jeżeli Platforma zwycięży i pani premier zostanie nadal premierem, to zapewne i skład tego rządu się zmieni i jego priorytety również. Także jak mówię, to nie jest zbyt wiarygodne expose.
Bardzo dziękuję pani profesor za ten komentarz do dzisiejszego expose pani premier. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Szczęść Boże, dziękuję.
A państwu przypomnę, że naszym gościem była pani profesor Grażyna Ancyparowicz.